Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam ponownie na kolejny odcinek programu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o wyborach samorządowych, ale nie tylko, o tym też, co czeka nas w przyszłości. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwu i moim gościem. Dzisiaj jest Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od takiego komentarza ogólnie do wyborów samorządowych. Jak pan je widzi z tego z pana perspektywy właśnie z trzeciego sektora?
Dla mnie coś, co jest rzeczą niepokojącą, to ta niska frekwencja zarówno w pierwszej turze, jak i drugiej. Wydawało się, że po sukcesie frekwencyjnym wyborów parlamentarnych dojdzie do jakichś zmian, ale myślę, że tutaj mamy duży problem, że ciągle jest niewielkie przekonanie lokalnych społeczności, że od lokalnych władz dużo zależy. To z jednej strony taki mit, bo faktycznie one mają wpływ na wiele rzeczy, ale z drugiej myślę, że taki sygnał, że być może trzeba rozpocząć dyskusję o jakiejś pogłębionej decentralizacji, tak żeby faktycznie te władze lokalne odgrywały ważniejszą rolę w życiu lokalnych społeczności.
O tym, jak dalej będą wyglądać wyniki wyborów samorządowych, o kampanii samorządowej będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać, ale zwróćmy się do przyszłości. Dwie sprawy. Pierwsza, raport właśnie Fundacji Wolności Gospodarczej dotyczący kwestii populizmu. Jakie są jego główne założenia, główne tezy?
Autorami raportu o indeksie autorytarnego populizmu jest szwedzki think tank Timbro. Fundacja Wolności Gospodarczej wspiera ten projekt w Polsce. No i coś, co myślę, że jest najważniejszą informacją, to że taki populizm o takim autorytarnym zabarwieniu jest wciąż w Europie bardzo silny. To 27% poparcia dla partii, które zostały przez Szwedów tak zaklasyfikowane. I to jest średnia europejska. W Polsce ten wynik to 44%, to oznacza, że jesteśmy piątym krajem, jeżeli chodzi o taką siłę partii uznanych przez autorów raportu za populistyczne. Na pierwszym miejscu są Węgry, później między innymi Francja, więc tutaj to poparcie jest wciąż duże i sprawia, że no jakby inne partie muszą po pierwsze myśleć, co z tym zrobić, a po drugie no niestety widzimy takie zjawisko zarażania się populizmem także innych partii, takich partii, które kiedyś za populistyczne nie były uznawane.
A co z tego raportu jeszcze wynika dla pana zdaniem, też dla polskiej polityki w najbliższych dekadach, latach? Co się może wydarzyć?
No, myślę, że partie populistyczne są wciąż bardzo silne i coś, z czym powinniśmy walczyć, czy na początek może skuteczniej diagnozować, to właśnie ten element zarażania. Coś, co definiuje partie populistyczne poza jakby takim budowaniem wrogiego stosunku pomiędzy tak zwanym ludem, tak zwanymi elitami, chociaż to bardzo trudno zdefiniować, to na przykład silne nurty antyimigracyjne czy antyeuropejskie, także wrogość względem kapitalizmu, wolnego rynku. No i tutaj widzimy, że na przykład niektóre partie takie głównego nurtu zaczęły przejmować taką retorykę antyimigracyjną. Tutaj widać, że brakuje jakiegoś rozsądnego podejścia do polityki migracyjnej zarówno w kraju, jak i na poziomie Unii Europejskiej. Widzimy także rosnący eurosceptycyzm. To wynika także z badań. Polska zawsze była krajem w Unii Europejskiej o bardzo wysokim poparciu dla członkostwa, a jednak ostatnie miesiące pokazują, że jest pewnego rodzaju wahnięcie w tym poparciu i wydaje mi się, że tutaj problemem jest to, że te przesłanki do popierania Unii Europejskiej w Polsce były do tej pory dość płytkie, oparte głównie na funduszach europejskich, a nie na jakimś szerszym spojrzeniu na korzyści z tej obecności.
Jak pan sądzi, a ten eurosceptycyzm, o którym pan mówi, będzie miał wpływ na wybory, na kampanię do Europarlamentu, która się już w zasadzie dzisiaj zaczyna?
Myślę, że eurosceptycy mają trochę łatwiejsze zadanie, czy partie wrogie Unii Europejskiej, ponieważ mogą wyciągać pewnego rodzaju regulacje, które mnie osobiście jako liberała też niekoniecznie się podobają, ale robić wokół nich no, ogromną kampanię, gdy tymczasem pewnego rodzaju zmiany mogą być drażniące, ale nie mają jakiegoś fundamentalnego wpływu na nasze życie. Wiele sondaży pokazuje, że możemy mieć najsilniej eurosceptyczny czy antyeuropejski Parlament Europejski w najbliższej kadencji i na to te partie, te główne bloki będą musiały odpowiadać. Myślę, że to też jest sygnał dla instytucji Unii Europejskiej i rządzących w Polsce, że trzeba pokazywać takie szersze spektrum korzyści z naszej obecności w Unii, bo faktycznie jeżeli my będziemy tylko bazować w mówieniu o korzyściach na funduszach europejskich, a na przykład zaczniemy być kiedyś, miejmy nadzieję, płatnikiem netto, miejmy nadzieję, bo oznacza to, że jesteśmy wtedy krajem zamożnym, to bogate kraje wpłacają więcej niż dostają, no to wtedy część osób może powiedzieć, no to co jeszcze mamy z tej Unii, a tak naprawdę najważniejszą korzyścią z naszej obecności w Unii Europejskiej jest obecność na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Te korzyści związane ze wspólnym rynkiem są co najmniej pięciokrotnie większe niż te z funduszami europejskimi, o których dużo więcej mówią politycy.
No właśnie, jednolity rynek to jest jeden z tematów, który myślę jest w umysłach i generalnie jest po prostu w tej debacie publicznej. Też raport fundacji, o którym pan mówi, nowy raport dotyczy, jeszcze nie opublikowany, dotyczy właśnie wspólnego rynku i jego zalet, korzyści. Co z niego wynika?
No, tak jak powiedziałem, te korzyści są dużo większe niż fundusze europejskie i to jest bardzo ważna informacja, ponieważ na tym korzystają pracownicy firm zlokalizowanych w Polsce, firmy polskie. Taka powiedzmy, można powiedzieć, polskość w gospodarce Unii Europejskiej rośnie. Jesteśmy coraz ważniejszym krajem eksportującym na rynki europejskie. Nasze produkty są obecne na półkach, w sklepach w wielu krajach unijnych i myślę, że to jest powód do zadowolenia, pewnego rodzaju dumy, ale też zaobserwowania, że z tego właśnie wynikają nasze korzyści obecności we wspólnocie. Coś, co myślę, że jest niezwykle ważne, to dyskusja o tym, jak tą gospodarkę unijną dalej rozruszać, bo jednolity rynek ma już ponad 30 lat, jest dyskusja o kierunkach reform Unii Europejskiej i na pewno gospodarka powinna być jednym z priorytetów z jednej strony nowej kadencji Parlamentu Europejskiego, a z drugiej jestem przekonany, że także prezydencji polskiej w Unii Europejskiej, która czeka nas w 2025 roku. I tutaj jest szereg kierunków zmian, takich trochę osłabiających na przykład niektóre unijne regulacje, wzmacniających współpracę, odblokowujących rynek usług, który jeszcze nie jest dokończony na jednolitym rynku, które warto byłoby wprowadzić.
A jak się do tego ma Zielony Ład? Jak pan widzi tę dyskusję o Zielonym Ładzie? Są takie zarzuty, czy może nawet nie tylko nawet zarzuty, ale po prostu jest taki nurt, że po prostu Unia się z Zielonego Ładu musi po prostu wycofać.
To myślę, że tutaj ważne są dwa rozłączne tematy. Jeden to Zielony Ład w kontekście rolnictwa i rolnicy, którzy protestowali często z hasłami także wrogimi wobec Unii Europejskiej, powinni pamiętać, że oni jako grupa społeczna są jednymi z największych beneficjentów tych 20 lat Polski w Unii Europejskiej. To zarówno dotacje, które otrzymują ze wspólnej polityki rolnej, ale przede wszystkim także obecność na jednolitym rynku, eksport w sektorze takim spożywczym wzrósł przez te 20 lat dziewięciokrotnie i można powiedzieć zalewamy rynki europejskie naszymi produktami. Z drugiej strony wydaje mi się, że no, potrzeba pewnej racjonalizacji celów Zielonego Ładu, ponieważ Unia Europejska nie jest samotną wyspą na świecie. Wielkość unijnej gospodarki w stosunku do gospodarki całego świata z roku na rok systematycznie spada. Jesteśmy słabsi niż Stany Zjednoczone, mamy rosnącą gospodarkę chińską, ale też inne kraje, takie jak Indie, Turcja tuż przy granicach Unii Europejskiej. I jeżeli zbyt mocno dokręcimy tą śrubę regulacyjną, to wtedy nie będzie to dobre dla gospodarki. Jednocześnie warto rozwiązywać problemy te zielone, myśląc na przykład o zmianach technologicznych, o innowacjach, o budowaniu lepszego środowiska dla innowacji w Unii Europejskiej, a z tym też mamy problem. Ostatnie lata to 116 aktów prawnych dotyczących gospodarki cyfrowej w Unii Europejskiej. No, myślę, że jest to jakieś wyjaśnienie tego, dlaczego na 22 największe globalne cyfrowe firmy zajmujące się cyfrowymi innowacjami, tylko 4 są w Unii Europejskiej. Złagodźmy trochę tą regulacyjną śrubę, a wtedy można będzie uwolnić tą gospodarczą energię Europy.
Jak pan sądzi, tak rozmawiając publicystycznie trochę, co zdominuje dyskusję o tym, o rocznicy bycia Polski w Unii Europejskiej? Tak, wiadomo, 4 czy w maju będzie ta rocznica. Jak pan sądzi, co tą dyskusję zdominuje? Czy Polska będzie w stanie, czy w naszej debacie będzie po prostu możliwość takiego no, racjonalnego ocenienia tego, jaki jest bilans tego członkostwa?
Ja myślę, że tutaj nie tylko Fundacja Wolności Gospodarczej, ale wiele organizacji w najbliższych dniach, tygodniach wypuści wiele raportów podsumowujących korzyści i koszty. No,
Rzeczpospolita też jest w tej dyskusji, też mamy swój cykl tekstów o tym właśnie.
I myślę, że zarówno z tekstów Rzeczpospolitej, jak i z wielu innych publikacji wynika jasno, że te korzyści znacząco przeważają nad kosztami. Co więcej, niektóre koszty możemy dalej zmniejszać, niwelować. One zależą od tego, co sami z tej Unii potrafimy wykorzystać. Coś, co na pewno będzie dominującym tematem, moim zdaniem niestety, to właśnie te fundusze europejskie, bo je ludzie najbardziej kojarzą. To na autostradzie, linii kolejowej, jakimś budynku użyteczności publicznej. Są te tablice, które wszyscy kojarzymy, sfinansowane czy współfinansowane z funduszy europejskiej. Nie ma takich tablic na zakładach pracy, które powstały dzięki Unii Europejskiej. Takich tablic na inwestycjach, które tutaj się pojawiły, prywatnych inwestycjach, czy na miejscach pracy, które zostały stworzone. Więc politycy naturalnie wykorzystują ten element funduszy, a wydaje mi się, że warto nakierować tą dyskusję na ten szerszy katalog korzyści, które właśnie są związane z wolnością gospodarczą, z wolnym przepływem towarów, usług, kapitału, ludzi na terenie Unii Europejskiej. I warto także pamiętać o naszej przyszłości, dyskusji o tym, jak wzmocnić naszą rolę w Unii Europejskiej, bo wydaje mi się, że wiele rzeczy możemy lepiej rozwiązać, jeżeli pozycja Polski będzie w Unii silniejsza.
No myślę, że tu będzie też debata oczywiście o tym, jaką funkcję powinien pełnić komisarz z nadania, że tak się wyrażę, polskiego rządu w Unii Europejskiej, ale na koniec jeszcze chciałbym zapytać o kwestię, która się pojawia czasami w debacie publicznej, też Rzeczpospolita jest w jakimś sensie nestorem czy zwolennikiem tej debaty, debata o wprowadzeniu w Polsce euro. Jak pan to widzi, czy w tej nowej perspektywie budżetowej, też nowej kadencji Parlamentu Europejskiego, Polska jest gdzieś bliżej tej nawet rozpoczęcia realnej dyskusji, bo Rzeczpospolita prowadzi tę dyskusję od dawna, ale czy politycy są bliżsi realnie tej dyskusji o wejściu Polski do strefy euro? Jak pan to widzi?
Euro to na pewno jedna z niedokończonych spraw, jeżeli chodzi o naszą integrację z Unią Europejską. Było parę podejść do dołączenia do strefy euro. To na razie się nie udało. Wydaje mi się, że przez dość jednak niskie poparcie dla wprowadzenia euro, większość polityków nie będzie chciała się tym zajmować i uważam, że to jest błąd, ponieważ to poparcie zależy także od tego, co będą robić politycy. Bardzo dobrze, że Rzeczpospolita regularnie o tym temacie euro przypomina, także takie akcje jak nasza kurs na euro.pl również mają na cel mówienie, że mamy ten niedokończony cel, bo to niskie poparcie wynika z wielu mitów. Taki mit, że tutaj gwałtownie wzrosną ceny, a to nie wydarzyło się w Chorwacji, nie wydarzyło się w wielu innych krajach. Czy mit o jakieś utracie suwerenności, takie granie na takich pseudopatriotycznych pobudkach. Tutaj wydaje mi się, że jest bardzo ważna rola także koalicji rządzącej, żeby po wyborach do Parlamentu Europejskiego przemyśleć jakiś sposób komunikacji i edukacji na temat euro. Wejście do euro to nie jest coś, co się wydarzy gwałtownie, to nie jest coś, co czeka nas za kilkanaście miesięcy. To jest proces rozłożony na lata i zaczyna się od edukacji. Niestety nie mamy edukacji ekonomicznej na temat euro płynącej ze strony Narodowego Banku Polskiego. Powiedziałbym, że raczej jest tam dużo dezinformacji na temat euro, więc jest tutaj ważniejsza rola rządu w tym na przykład rozważania odtworzenia pełnomocnika rządu do spraw wprowadzenia euro, który istniał za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Taki pełnomocnik mógłby pełnić właśnie taką rolę edukatora, jeżeli chodzi o walutę euro i korzystać z tych wszystkich materiałów, które do tej pory stworzyły polskie organizacje pozarządowe, think tanki, ekonomiści czy Rzeczpospolita.
O tym, jak będzie przebiegała ta debata, oczywiście będziemy informować. Tak jak wspominałem, Rzeczpospolita też prowadzi debatę, czy prowadzimy tę debatę regularnie dotyczącą wejścia Polski do strefy euro. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był dzisiaj Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.